Rafał Nowak-Bończa, dzień dobry. Gościem Radia Kraków jest dziś poseł Koalicji Obywatelskiej Jerzy Meysztowicz z Nowoczesnej. Dzień dobry.
Tak, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie pośle, to nie był dobry tydzień dla koalicji. Tak się zastanawiałem przed tym wywiadem, jak zacząć rozmowę, żeby uniknąć oskarżeń o pastwienie się, ale chyba się nie da. To zacznę od cytatu z posła PiS Michała Moskala. Nie wiem, czy pan słyszał wczoraj. Cytuję. Myśleliśmy, że to mafia, a to jest po prostu gang Olsena. Ta kompromitacja, która nastąpiła w ostatnich dniach, wyraźnie pokazuje, że jest to banda dyletantów, którzy nie znają prawa i nawet starając się sterować ręcznie państwowymi instytucjami, nie potrafią tego zrobić w taki sposób, żeby realizowały ich cele. To jak pan to skomentuje?
Panie redaktorze, to może ja troszeczkę ułatwię panu sytuację. Ja powiem, że to trudny dzień przede wszystkim dla Krakowa. Wczoraj pożegnaliśmy Jerzego Sztura, wybitnego artystę, wspaniałego aktora. Niestety jutro pożegnamy Janusza Szerle, kolejnego wspaniałego krakowianina, wybitnego sportowca, wielokrotnego mistrza Polski. I to jest rzeczywiście, można powiedzieć, trudny tydzień dla Krakowa. Ale teraz przejdźmy do
polityki. Tak, polityki. Żegnaliśmy Sztura na antenie. Powtarzaliśmy też nasze słuchowisko. Jego kontrabasistę, którego rocznicę obchodził właśnie 30-lecie w Radiu Kraków. Zostawmy smutne wydarzenia, pomówmy o polityce. Kompromitują się państwo, trochę potykają o własne nogi.
To znaczy powiem tak, że nie używałbym słowa kompromitacja. Pewne niedociągnięcia zawsze się mogą zdarzyć. Powiem tak, że rzeczywiście nie wzięto pod uwagę, jaką wagę może mieć immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy dotyczącego nawet nie członka tego forum, tylko zastępcy członka, bo tak to jest. Te opinie prawne, które zostały przygotowane, jednoznacznie wskazywały, że ze względu na to, że to były czyny popełnione zanim pan poseł został zastępcą członka Zgromadzenia Parlamentarnego i że dotyczy to spraw związanych z ewidentnymi sprawami dotyczącymi Polski, a nie wykonywania mandatu właśnie przedstawiciela Polski w zgromadzeniu, to uznano, że rzeczywiście ten immunitet nie powinien być uwzględniony. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, dlatego że takie pismo pan minister Bodnar wystosował do niego i też nie wiemy, jakie argumenty zostały użyte przez obrońców pana posła Romanowskiego, które wpłynęły na decyzję przewodniczącego właśnie taką, który zaapelował, żeby jednak odstąpiono od działania. Jedno jest pewne. 11 zarzutów, które zostały przedstawione, są bardzo dobrze udokumentowane. Jest kwestia rzeczywiście, czy należy zatrzymać pana posła Romanowskiego i czy te zarzuty przedstawione zostaną podtrzymane, dlatego że w sytuacji, w której ten immunitet zostanie potraktowany jako ciągły, to wtedy te zarzuty nie mogłyby być przedstawione i trzeba rozpocząć procedurę od początku.
I właśnie w związku z tym, tak, że tak panu przerwę, pełnomocnik Marcina Romanowskiego zapowiada pozew wobec premiera Tuska, który właśnie w barwnym skądinąd wpisie na portalu X, w którym jakby porównuje tą sytuację do filmu gangsterskiego, mówi o Marcinie Romanowskim jako o podejrzanym, a być może on wcale podejrzany jeszcze nie jest.
No wie pan, ale gang Olsena też jest firmem kryminalnym, więc umówmy się, że obaj traktują tą sprawę podobnie. Nie, to jest koniec żartów. To rzeczywiście jest bardzo poważna sprawa, dlatego że rzeczywiście wyprowadzenie z Funduszu Sprawiedliwości prawie 111 milionów złotych i przeznaczenie na cele, na które nie miały być przeznaczone, to jest bardzo poważny zarzut. No i rzeczywiście ta organizacja, która została określona jako grupa przestępcza, rzeczywiście ma rację, uzasadnione jest określenie tego, dlatego że to nie była tylko jednoosobowe decyzje pana ministra Romanowskiego. Tam szereg osób, w tej chwili 11 osób dostało zarzuty. W związku z tym jest uzasadnione podejrzenie, że to rzeczywiście działało jako zorganizowana grupa przestępcza. Ja myślę, że tak, że te 400 ileś tam tomów, które zostały przygotowane przy badaniu tej sprawy, to są rzeczy, które są bardzo dobrze sprawdzone i te wszystkie zarzuty są bardzo dobrze udokumentowane. Także ja bym tutaj rozdzielił te dwie sprawy. Jedna sprawa, że rzeczywiście no, nie przyłożono się do tego, żeby sprawdzić wszystkie elementy ewentualnie tego procesu zatrzymania, a druga sprawa to jest to, że nikt nie podważa, że te zarzuty są nieprawdziwe.
Dwie sprawy jeszcze w tej całej sprawie Marcina Romanowskiego są dla mnie zajmujące. Po pierwsze, dlaczego nikt nie zwrócił się do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w tej sprawie, nie zadzwonił, nie zapytał, nie poprosił o jakąś weryfikację, skoro miesiąc temu już to Zgromadzenie Parlamentarne dawało znać, że okej, jest taki człowiek i on ma nasz immunitet.
Rzeczywiście to zostało jakby niedopilnowane. Te opinie, które zostały zamówione u polskich prawników, okazały się no, być może nie tak dokładne i prokurator, który podejmował tę decyzję, nie powinien się oprzeć tylko i wyłącznie na tych opiniach prawników w Polsce. Powinno zostać wysłane zapytanie do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
I druga sprawa, już de facto nie tak do końca związana z immunitetem. Nie uważa pan, że to trochę dziwne? Zakuwać posła w kajdanki w świetle kamer, pakować go do suki, w sytuacji, kiedy 3 dni wcześniej on sam pukał do prokuratury, mówił, jestem, chcę zeznawać.
To jest sytuacja taka, że prokuratura, która miała możliwość podjęcia tych działań, musiała poczekać na dokumenty, które przyjdą z Sejmu. Prokuratora nie może przedstawić zarzutów, jeżeli nie ma potwierdzenia, że został zdjęty immunitet Polski. Te dokumenty dopiero trafiły w poniedziałek i dlatego prokuratura zdecydowała się na zatrzymanie posła Romanowskiego w poniedziałek.
W świetle piątek, kamer z kajdankami.
W piątek, no, myślę, że nie było tak, jak w wypadku poprzednich zdarzeń, że kamery zostały zaproszone. No, dziennikarze wiedzą, co się dzieje i swoimi kanałami dochodzą i wiedzą, gdzie mają być. Jedno jest pewne, nie można było przesłuchać ani przedstawić zarzutów w piątek, kiedy zgłosił się pan poseł Romanowski do prokuratury, bo jeszcze prokuratura nie miała dokumentów, które świadczyły, że jest pozbawiony immunitetu.
Sprawa Romanowskiego to druga w ostatnich kilku dniach poważna wizerunkowa wpadka, jeśli tak można powiedzieć, obozu rządzącego, no bo wcześniej było przegrane głosowanie w sprawie depenalizacji aborcji. Donald Tusk przed tym głosowaniem tak trochę postawił wszystko na jedną kartę i przegrał.
Powiem tak, że myśmy liczyli się z tym, że to głosowanie można przegrać, dlatego że posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego w ilości 24 zagłosowało przeciw. Oni jednoznacznie dawali sygnał, że oni nie poprą tej ustawy. Dziwię się, dlatego że ona była najmniej kontrowersyjna z tych wszystkich ustaw, które się pojawiły w Sejmie. Weźmy pod uwagę również, że 14 posłów Prawa i Sprawiedliwości nie wzięło udziału w głosowaniu. W związku z tym możliwości odrzucenia tej ustawy były. Na pewno źle się stało, że wizerunkowo pan poseł Giertych nie wziął udziału w głosowaniu, dlatego że zapewniał, że zawsze będzie stosował się do wymogów klubu parlamentarnego. Jeżeli jest prowadzona dyscyplina, nie będzie jej łamał, więc tu jest wyłom. Te 3 głosy, których zabrakło w głosach klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, i tak by nie przesądziły sprawy, dlatego że rzeczywiście brakowało 4 głosów i w dużej mierze to właśnie stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego przesądziło o tym, że ta ustawa nie przeszła.
Na koniec o zagranicę chciałbym zapytać, jak rząd przygotowuje się do zmiany władzy w Stanach. Po fatalnej dla Bidena debacie, nieudanym zamachu na Trumpa, bardzo wiele wskazuje, że to właśnie on zostanie prezydentem. A teraz jeszcze na dodatek okazało się, że Biden zakażony jest koronawirusem. To informacja sprzed kilku godzin. Wczoraj nominację na wiceprezydenta przyjął J.D. Vance. To jest bardzo kontrowersyjny, państwo zapewne wiedzą, polityk, który powtarzał wielokrotnie, że Ukraina go nie obchodzi i w ogóle to powinno dać dużą część terytorium Rosji w związku z tym tą wojną, która się dzieje na Ukrainie. To nie są dobre wiadomości dla Polski w ogóle i dla naszego regionu. Ale dzisiaj jeszcze ukazał się wywiad z byłym szefem sztabu wyborczego i doradcą Donalda Trumpa, Korejem Lewandowskim. I on przekazuje jakby niedobre wiadomości dla państwa obozu, bo on mówi, że Trump pomoże prawicy, jeśli zostanie prezydentem. To jest taki cytat: zadbamy, by Polska była we właściwych rękach.
Polska jest we właściwych rękach. Ja myślę, że wypowiedzi polityków w Stanach Zjednoczonych dotyczące ich sytuacji w Polsce no nie są jakby do końca precyzyjne. Ja jestem przekonany, że Polska jest w dobrych rękach i Polska idzie dobrą drogą. Natomiast szkoda, że ci politycy, którzy w tej chwili wokół Trumpa się pojawiają z takimi hasłami, nie przyglądali się temu, co się działo w Polsce przez ostatnie 8 lat. Te dobre relacje, które miał Trump z prezydentem Andrzejem Dudą i z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości, wcale nie oznaczają, że była pełna akceptacja dla ich działania. Raczej uważam, że to była pewna niewiedza, co ci panowie wyprawiają w Polsce. Także bądźmy spokojni, tym bardziej, że umówmy się, że polityka rządu Stanów Zjednoczonych i prezydenta nie jest oparta tylko i wyłącznie o jego, powiedzmy, preferencje, ale również chodzi o to, że jest grupa doradców, która doskonale rozumie sytuację polityczną w Europie i na świecie. I myślę, że te zapowiedzi, które w tej chwili się pojawiają, jest to po prostu kampania wyborcza, a zwolennicy Donalda Trumpa oczekują pewnych takich stanowczych działań, dlatego że sugeruje się, że zmiana polityki w stosunku do Ukrainy pomoże Stanom Zjednoczonym w poprawie w gospodarce.
Jerzy Meysztowicz z Nowoczesnej, a więc także z Koalicji Obywatelskiej, był gościem Radia Kraków. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.